początek chciałem przeczytać kilka wersetów z listu do Hebrajczyków, z 10 rozdziału tego listu. Wersety 19, 20 i 23, 25. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Trzymajmy się więc niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, że wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni dla drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. A więc tu jest takie słowo zachęty, abyśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, ale byśmy przychodzili na zgromadzenia, ale jest tu również taka informacja dla nas, abyśmy właściwie wykorzystywali ten czas. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. A więc kiedy zgromadzamy się, to żebyśmy również pobudzali się do miłości i dobrych uczynków. I również do tego, abyśmy dodawali sobie otuchy, wiedząc, że ten dzień przybliża się, wiedząc, że dzień, kiedy Pan Jezus powróci, przybliża się. Aby to takie, kiedy spotykamy się wspólnie, abyśmy dodawali sobie otuchy, byśmy się wspólnie zachęcali. I chciałbym się takim słowem dzisiaj podzielić dla zachęty. Na początek z Dziejów Apostolskich, z 16 rozdziału. Wersety 23 do 26. Tutaj we wcześniejszych wersetach czytamy, że apostoł Paweł został uwięziony i zostało im wymierzone wiele razów, zostali zbici, a gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. A więc czytamy tutaj, że apostołowie Sylas i Paweł zostali zbici, stróż więzienny dostał nakaz, żeby szczególnie ich pilnować, zostali wtrąceni do głębokiego lochu i około północy apostoł Paweł zachęca Sylasa do tego, aby się modlić, módlmy się. I modlili się i śpiewem wielbili Boga. I to jest dla nas taka pewna ważna lekcja, dlatego że mówi nam o czymś bardzo ważnym, o wierze. I ten fragment mówi, że wiara jest czymś głębszym niż nasze uczucia, niż to, co czujemy czy nie czujemy. Wiara jest czymś głębszym niż to, na co patrzymy, niż to, co nam podpowiadają nasze oczy. Jest to czymś głębszym. Kiedy byśmy pomyśleli sobie o naszym życiu, o naszych bolesnych jakichś przejściach, często może fizycznych doświadczeniach, czy chorobowych, czy w relacjach z ludźmi, różne sytuacje mogliśmy mieć, bolesne, dotkliwe dla nas i patrząc na nich, również na apostołów, możemy zastanowić się, co oni w tym momencie mogli przeżywać. Czasami myślę, że ludzie przeżywają to w ten sposób. No taka trudna sytuacja mnie spotkała, tak ciężko mi jest w tej sytuacji, może to jakaś taka bolesna dla mnie osobiście sytuacja, no coś się wydarzyło takiego złego w moim życiu, z czym nie chciałbym się nigdy spotkać i zmierzyć. I czasami tak człowiek może zasiąść, patrzeć w sufit, myśleć, próbować jakoś tą sytuację zrozumieć, ale między innymi, ale w tym czasie również nie szuka Boga, tylko zaczyna dołować się, zaczyna myśleć negatywnie o całej tej sytuacji, o tym, co się zdarzyło w jego życiu. Myśli negatywnie, ale nie szuka Boga, jakby Boga odrzuca, Boga odpycha. Zaczyna ulegać tym swoim myślom, temu swojemu zniechęceniu, temu swojemu zwątpieniu. I Paweł i Sylas mieli takie same możliwości, mogli tak samo postąpić, mogli, kiedy byli zakuci w te kajdany, kiedy byli zbici, obolani, mogli sobie pomyśleć, co się dzieje w naszym życiu? Coś tu jest nie tak. tyle już przeszliśmy, ale teraz ta sytuacja jest tak ciężka i zwątpienie mogło się wdać w ich serca, zniechęcenie, zwątpienie. Mogli zacząć myśleć negatywnie, mogli zacząć odrzucać Boga, nie myśleć o Bogu. Ale Paweł tutaj daje taką lekcję. Właśnie kiedy są takie sytuacje, z którymi się zmierzamy, takie bolesne dla nas sytuacje, bolesne okoliczności, to on mówi, módlmy się i śpiewajmy. I śpiewem, modlili się i śpiewem wielbili Boga. A więc odrzucili te myśli, odrzucili to wszelkie zniechęcenie, to wszelkie zwątpienie, tą depresję, która ich chciała ogarnąć, ale oni właśnie modlitwą przyszli do Boga i śpiewem. A więc wbrew temu, co im podpowiadał diabeł, wbrew temu, co podpowiadało im ciało, co podpowiadały im nasze ich zmysły, oni nie patrzyli na to, czy coś czują, czy nie czują, ale po prostu modlili się i śpiewem wielbili Boga. Słuchałem ostatnio świadectwa z Afryki. Ewangelista pojechał do Afryki i poszedł do więzienia, gdzie byli skazani, zakuci w kajdany, byli to skazani na śmierć za jakieś wykroczenie, za jakieś rzeczy, które uczynili w swoim życiu. Wyrok był taki, że zostali skazani na śmierć. Ale byli to ludzie, którzy w więzieniu nawrócili się, bo tam była usługa, ludzie wierzący przychodzili, usługiwali. I kiedy ten ewangelista wszedł na takie spotkanie, ci więźniowie zaczęli właśnie uwielbiać Boga, zaczęli śpiewać. I słowa tej pieśni są znane również nam i w tych pieśniach mówili, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się i weselmy się w nim. I tak sobie pomyślałem o tych ludziach. No, ludzie, którzy są skazani na śmierć. Warunki, tak było opisywane, że były tragiczne w tym więzieniu. Bardzo złe. Nikt się z nimi nie liczył. Ludzie, którzy siedzieli na klepisku z rękami zakutymi w kajdany, a oni śpiewają takie pieśni. Dzisiaj jest dzień. Co to za dzień taki szczęśliwy? Można by sobie tak pomyśleć. Co to za szczęście? Siedzę tutaj, niedługo wyrok będzie wykonany na mnie, a oni śpiewają. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Radujmy się w nim i weselmy się. Kiedy śpiewali tą pieśń, ten ewangelista dostał takie słowo od Boga, aby podejść do lidera tej grupy i powiedzieć mu, że ty będziesz uwolniony i będziesz głosił Słowo Boże. Kiedy podszedł do tego człowieka, powiedział mu to, że takie słowo jest od Pana dla ciebie, to ten lider powiedział tak. Ja tego nie rozumiem, ale co miesiąc przyjeżdża do nas kat, do tego więzienia. I zawsze pierwszą osobę bierze i wykonuje wyrok. 3 miesiące po kolei ten człowiek przyjeżdżał. I za każdym razem, kiedy miałem być powieszony, on poczuł, że ten kat był tak zmęczony, że mówił, że musimy to przełożyć na późniejszy termin. I teraz mówi, ten kat przyjedzie znowu za tydzień. I zobaczymy. Ale słowo dla niego było, że ty będziesz wolny i będziesz głosił Słowo Boże. I potem ta sytuacja jeszcze tam miała swoje jakieś zdarzenia. W każdym bądź razie świadectwo się kończy w ten sposób, że ten człowiek, tak jak Bóg powiedział, tak się stało, został uwolniony i potem poszedł do szkoły misyjnej, na studium biblijne i głosił Ewangelię. W księdze Habakuka, w 3 rozdziale, ta księga zaczyna się od takiego, można powiedzieć, lamentu, takiego wylewania serca Habakuka przed Bogiem. Naród izraelski w tym czasie był karany przez Boga. Bóg pobudził serca Chaldejczyków, aby ukarać ten naród izraelski za przewinienia, które się dopuścili, za grzechy, które się dopuścili. I Habakuk modli się do Boga, mówi o całej tej sytuacji, że niesprawiedliwy gnębi sprawiedliwego, że takie zło się wydarzyło, że takie złe rzeczy się dzieją. Modli się do Boga. A potem w 2 rozdziale czytamy o tym, że Habakuk mówi, a teraz muszę pójść na basztę i słuchać, co mi powie Pan. A więc najpierw był taki czas, kiedy Habakuk wylewał swoje serce przed Bogiem, a więc mówił to, co go bolało, to, co było w jego sercu. Ale potem mówi, a potem muszę pójść na basztę i słuchać, co mi powie Pan. I czytamy dalej, i Bóg przyszedł do niego i mu powiedział. Powiedział mu słowo. Dał mu słowo. I księga ta kończy się słowami w 3 rozdziale od 17 do 19. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. A więc czytamy, że te pierwsze rozdziały to jest czas, kiedy Habakuk płacze, kiedy Habakuk wylewa swoje serce przed Bogiem. A potem dostaje słowo i księga ta się kończy w ten sposób, że chociaż nie będzie co jeść, nie będzie tych, to drzewo oliwne nie wydaje owocu, winogrona nie wydają owoców, nie będzie owiec ani bydła, ale ja będę się radował w Panu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest tym, który daje mi nogi jak łani i podnosi mnie na wyżyny. A więc podnosi mnie z tego miejsca, z tego dołu takiego, z tej doliny, z takiego stanu depresji i On mnie podnosi na tą wyżynę, na te lepsze rzeczy, do tych lepszych rzeczy. Daje pokój do serca, daje odpocznienie. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale 10-13 werset. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko że nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Apostoł Paweł tutaj mówi, że został wyćwiczony przez Boga. Bóg go wyćwiczył, Bóg go nauczył. Miał sytuację, kiedy cierpiał głód. Miał sytuację, kiedy miał obfitość. I może byśmy pomyśleli, że kiedy człowiek ma niedostatek, kiedy człowiek ma braki, kiedy człowiek ma głód, no to może być trudno, ale kiedy ma obfitość, powinno być dobrze. Ale są obie sytuacje, kiedy człowiek w takim stanie się znajduje, są taką pokusą. Bo zarówno kiedy mam wszystkiego pod dostatkiem, człowiek może zletnieć, może powiedzieć, wszystkiego mam pod dostatkiem, tak mi dobrze się żyje i wygodnie. I serce może człowieka tak letnieć. Człowiek może taki stawać się ociężały. Ale również, kiedy człowiek ma braki, może zwątpić, może się zniechęcić, może myśleć, czego Bóg nie odpowiada. I zarówno ta sytuacja, kiedy jest obfitość, jak i niedostatek, mogą być taką pokusą dla naszego życia. Ale apostoł Paweł mówi, zostałem wyćwiczony. A więc zdarzały się sytuacje, wielokrotnie myślę, w jego życiu, przez co został właśnie wyćwiczony, przez co nauczył się poprzestawać na tym, co miał. Bóg go wyćwiczył. I wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. W Słowie Boże czytamy o wielu takich postaciach, które przechodziły przez trudne sytuacje, przez trudne okresy swojego życia. Czytamy o Eliaszu, proroku, który był bardzo dzielnym prorokiem. Stawał przed królem, mówił mu słowo od Boga, przemawiał do króla. Mówił mu, że nie będzie deszczu i nie było deszczu. A potem mówi, że spadnie deszcz, modlił się i spadł deszcz. Czytamy, że kiedy prorocy Baala złożyli ofiarę i modlili się przez cały dzień, żeby ten ich Baal spuścił ogień, nic się nie wydarzyło. Ale kiedy złożył Eliasz ofiarę i zaczął się modlić, zstąpił ogień z nieba. Był bardzo odważnym prorokiem. Chodził z Bogiem, słyszał Boga. Bóg do niego przemówił, Eliaszu, idź nad potok, tam się skryj, a kruki będą cię karmiły, będą ci jedzenie przynosiły. I on wierzył Bogu, robił to, co Bóg do niego mówił. Ale pewnego dnia, kiedy właśnie było po tej sytuacji, kiedy ci prorocy Baala składali ofiarę i nic się nie wydarzyło, a potem Eliasz złożył ofiarę i ogień stąpił z nieba, to nakazał Eliasz, aby tych proroków zabić. I Izabel kazała później z zemsty zabić Eliasza i powiedziała, że zginiesz. Tak jak moi prorocy zginęli, tak ja postąpię z tobą. I Eliasza ogarnął strach, on się przestraszył i ukrył się na pustyni. A potem poszedł i ukrył się w jaskini skalnej. I Bóg do niego przyszedł i powiedział, Eliaszu, co tu robisz? I wiecie, czasami tak w naszym życiu może być, że przechodzimy przez różne sytuacje zwycięsko, ale przychodzi taki moment, kiedy uciekamy, bo coś pojawiło się takiego w naszym życiu, jakaś przeszkoda w naszym życiu, jakieś przeciwności i zaczynamy się bać i uciekamy na pustynię albo do jaskini. Ale Bóg mówi, to nie jest miejsce dla ciebie, Eliaszu. To nie jest miejsce dla nas, abyśmy się chowali w takich jaskiniach, abyśmy uciekali. Wcześniej się nie bał, wcześniej stawał mężnie, miał słowo od Boga i walczył. I nie bał się. Ale przyszedł taki moment, że się wystraszył. I Bóg musiał przyjść do niego i go z tego miejsca wyciągnąć, z tej jaskini, przemówił do niego. Czytamy również w pierwszej księdze Samuela o Saulu i o Dawidzie. Saul był pierwszym królem nad Izraelem i początki jego czytamy, że był bardzo dzielnym królem, bardzo dzielnym żołnierzem, rycerzem. W 14 rozdziale, 47-48 werset, gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami, z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał z Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Był bardzo dzielnym człowiekiem, bardzo walecznym człowiekiem. Ludzie z nim szli i oni zwyciężali. Ale potem w 17 rozdziale czytamy już o tym, że Filistyńczycy nadciągnęli, a pośród nich był Goliat. Człowiek bardzo potężnie zbudowany. Przemawiał do narodu izraelskiego, lżył naród izraelski i w serca ich skradł się strach. Saul zaczął się bać, rycerze zaczęli się bać, a ten Goliat wychodził każdego dnia przez 40 dni i lżył ten naród izraelski. I tutaj jest napisane, że ten człowiek był bardzo dużym człowiekiem, był, jak tak przeliczałem sobie, to on miał ponad 3 metry wzrostu. Czyli był prawie 2 razy taki na wzrost jak ja. Potężnie zbudowany, potężne miał uzbrojenie jak na tamte czasy. Kiedy ludzie go widzieli, to się bali. I to może być również nasz problem naszego życia, że mamy takiego Goliata w swoim sercu. Takiego Goliata, przed którym stajemy i który wlewa strach w nasze serce. Nie pokonasz mnie, jestem niezwyciężony, jestem potężny. I kiedy patrzy człowiek na takiego Goliata, to mówimy, ten Goliat mówi prawdę. Rzeczywiście jest potężny, jest olbrzymi. I można się bać, można się wycofywać. Ale przyszedł Dawid, młodzieniec, pasał owce swojego ojca. I kiedy przyszedł i stanął pośród żołnierzy, pośród swoich braci, kiedy usłyszał to lżenie tego Goliata, to on powiedział, że kimże on jest. I usłyszał o nagrodzie, którą Saul da temu, kto go pokona, kto pokona Goliata. Zaczął mówić, że się nie boi, że on jest gotowy stanąć przeciwko temu człowiekowi, temu Goliatowi. Kiedy Saul o tym usłyszał, kazał go wezwać do siebie. I po rozmowie, kiedy Dawid mu powiedział, że kiedy pasał owce swojego ojca i przychodził niedźwiedź albo lew i porywał jedną z jego owiec, to on biegł za tym lwem i za tym niedźwiedziem. Odbierał mu to, co mu zabrano, a jeśli ten rzucał się na niego, to go zabijał. I że ten Goliat tak samo zginie, że się nie boi z nim walczyć. I wtedy Saul dał mu swoją zbroję, swój miecz, swój hełm, mówi, ubierz się w to. I kiedy ubrał się w to, tą zbroję, to Dawid mówi, ja nie potrafię się w tym poruszać, nie umiem w ten sposób, w tym walczyć. To nie była ta zbroja, której on używał. I to jest również taki ciekawy obraz, myślę, dla nas. Że to może być taki obraz takiej naszej teorii tylko zwykłej. Że ten Saul może takiego człowieka reprezentować, który dużo wie i dużo może przeżył w swoim życiu, ale nie zna osobiście Boga, nie wierzy Bogu, nie zna Boga. Natomiast Dawid jest tym, który chodzi w duchu, który zna Boga. Dlatego tak pewnie staje i tak Bogu wierzy. I kiedy czytamy dalej, to Dawid tą zbroję zdjął z siebie, poszedł do potoku i wziął stamtąd 5 kamieni, włożył do swojego jakiegoś woreczka na te kamienie i z tym wyszedł do tego Goliata. I to jest pewien obraz. Te 5 kamieni i ten potok. Ten potok, on symbolizuje Ducha Świętego. I co ten potok przynosi? co ten Duch Święty przynosi. Te kamienie kiedyś były częścią skały, zostały oberwane, oderwały się od tej skały, były przetaczane przez jakiś czas, nabrały odpowiedniego kształtu i zostały przez ten potok przeniesione na to miejsce. I to nie były przypadkowe kamienie. Dawid rozpoznał te kamienie, wziął te 5 kamieni i one nam obrazują dary Ducha Świętego. One nam obrazują to, co jest nam potrzebne w danej chwili, to, co On przynosi do naszego życia. Mamy różne sytuacje w naszym życiu i nie możemy nigdy podchodzić w ten sam sposób do każdej sytuacji. Jeśli Bóg kiedyś tak odpowiedział, to nie znaczy, że dzisiaj musi tak samo odpowiedzieć. Każda sytuacja jest w naszym życiu inna i dlatego musimy szukać tego, co nam Duch Święty przyniesie, słowa od Boga, tego żywego słowa do danej konkretnej sytuacji. I kiedy Dawid wziął to słowo, wziął ten dar, który przyniósł Duch Święty, to on tym darem pokonał właśnie tego Goliata. Wiemy, że wziął, załadował ten kamień do procy i celnie uderzył go w czoło i Goliat został pokonany. I to jest właśnie dla nas taki obraz, żeby szukać prowadzenia w naszym życiu, prowadzenia Ducha Świętego. Możemy również wycofać się, zwątpić, poddać się depresji, poddać się zniechęceniu, odrzucić Boga, obrazić się na Boga, ale możemy też wybrać tą drugą opcję. Zrobić to, co zrobili apostołowie, kiedy byli w więzieniu. Zrobić to, co zrobił Dawid. Zrobić to, co zrobił Habakuk, czy ten człowiek z Afryki. Szukać Boga. Szukać Jego prowadzenia w swoim życiu. Szukać tego, co Duch Święty ma dla mnie, co przynosi w tym potoku dla mnie. I wziąć ten kamień od Niego i tym kamieniem pokonać tego Goliata, tą przeszkodę, tą duchową przeszkodę w naszym życiu. Bo przeszkody są duchowe przeważnie. I tą duchową przeszkodę zniszczyć tym kamieniem. Niech to będzie takie słowa zachęty dla każdego z nas. Amen.
Kiedy wczoraj jechałem z pracy do domu, jechałem z Kielc, więc miałem 2 godziny i zazwyczaj, wiecie, rozmyślam nad tym, co przeczytałem, próbuję analizować Słowo Boże, wtedy tak lepiej czas mija. Wiecie, ostatnio wczoraj właśnie zastanawiałem się, czym ostatnio się dzieliłem tutaj z wami z tego miejsca i próbowałem sobie przypomnieć te zwiastowania, o czym one były, czego dotyczyły. Wiecie, i przypomniało mi się takie słowo, które kiedyś tutaj głosiłem. Mówiłem je na podstawie listu do Tesaloniczan. I powiedziałem wtedy, że jest to taki zbór, którego chciałbym być członkiem. Że gdybym żył w tamtych czasach, to chciałbym być członkiem tamtego zboru. I myślę, że wiecie, no, dobrze by było w tamtych czasach być w tym zborze. Ale jadąc zacząłem się zastanawiać, czy to jest dobre pytanie. Czy nie jest ono takie, wiecie, jakieś takie samolubne, takie pójście na łatwiznę. I zacząłem sobie przypominać, co jest w tym liście napisane. Co Paweł pisał do tych ludzi, o czym pisał. I zobaczyłem tam niesamowite poświęcenie tych zborowników. I pomyślałem, o widzisz, łatwo jest gdzieś tam pójść sobie na taką łatwiznę. Chcę tam być albo mógłbym tam być członkiem, ale czy poświęciłbym tyle, ile poświęcili tamci ludzie dla tego zboru? Wiecie, czasem człowiek patrzy na to takie, co zewnętrzne. Oczywiście to też jest ważne, bo tamten zbór ewangelizował, miał dobre świadectwo. I my, wiecie, czytając to możemy się tak ekscytować. I dobre świadectwo, i głosili Ewangelię, i chwała Bogu, że to robili. Ale ile oni musieli poświęcić? Ile oni musieli poświęcić? I czy ja byłbym w stanie tyle poświęcić, ile oni poświęcili? Łatwo jest powiedzieć, o, pójdę tam, bo tam jest fajnie. I takie pytania, wiecie, czasem sobie warto zadawać. Wiecie, kiedy czytam Słowo Boże i są takie fragmenty i na pewno wy też macie takie fragmenty, gdzie czytacie i ekscytujecie się, wasze serce się raduje i chciałbym tam być. Na przykład czytamy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział i wiemy, że tam to jest centrum przebudzenia. Paweł idzie z uczniami. Wiecie, ludzie wynoszą chorych, kładą chustki, cokolwiek, żeby chociaż cień przechodzącego Pawła padł na to, a wtedy będą inni uzdrawieni. I to się dzieje. To nie jest tylko jakieś tam życzenie, ale to się dzieje. Takie centrum, naprawdę centrum ówczesnego przebudzenia. I przynajmniej ja tak mam, że jak czytam, to myślę, ale to jak bym tam chciał być. Albo żeby takie rzeczy działy się tutaj, w Puławach, albo chociaż w Lublinie, to bym pojechał. Ale druga strona medalu to jest to, ile tam ci ludzie poświęcili. Że to nie było tak, że to się wysypało im z rękawa. Ale kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to tam jest napisane, że oni trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w modlitwach. To nie zrobiło się o tak, o, to nie było ich tylko takie życzenie. Ale oni musieli wiele poświęcić, dać siebie naprawdę dużo, wiele zaangażowania, żeby tych ludzi, których Bóg powoła, żeby ich przygarnąć do Kościoła, być dla nich wzorem, być dla nich tą lampą. I myślę, że to są takie dobre pytania, które, wiecie, ja nie mówię dzisiaj do nikogo, mówię do siebie, które warto sobie zadać. Wiecie, gdyby wtedy ktoś mnie zapytał, czy chciałbym być członkiem zboru w Rzymie, to chyba bym udał, że nie słyszałem pytania. Wiecie, Paweł napisał list do Rzymian, jest to taki naprawdę chyba najbardziej teologiczny, najbardziej taki treściwy list Pawła, ale był powód, dla którego on to zrobił. Popatrzmy na odbiorców tego listu. Kim byli ci ludzie w Rzymie? Jaki mieli kościół? Jak wyglądał ich zbór? Wiecie, ich zborem to była dziura w ziemi. To były katakumby, to była dziura w ziemi. A ich codziennością, to w 8 rozdziale listów do Rzymian możemy czytać w 36 wersecie, z powodu imienia Twojego jesteśmy zabijani, co dzień na rzeź nas prowadzą jak owce. Wiecie, ja gdzieś przeczytałem, że chrześcijanie, kiedy byli wprowadzani na arenę Koloseum, to niektórzy szli w milczeniu. Oni w ogóle nie odpowiadali. Tłum na arenie szalał. Tam się działy po prostu sceny niewyobrażalne, a ci ludzie szli w milczeniu na śmierć. Tak jak owca na rzeź był prowadzony, tak szli ci ludzie. I dopiero później zaczynały się pieśni chwały. Oczywiście to nie było tak zawsze, tak? Ale gdzieś tam w takich opisach są takie wydarzenia. A więc codziennością Rzymian to była śmierć. I Paweł pisze, cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy śmierć? Czy głód? Czy nagość? To była ich codzienność. Czy ja byłbym w stanie poświęcić wszystko, aby być członkiem tego Kościoła? Bracia i siostry, zadajmy sobie takie pytanie. Czy chcielibyśmy być członkami Kościoła w Rzymie? Wiecie, to poświęcenie musi iść w parze z czujnością. Z czujnością i z wielką pokorą. Paweł pisze w liście do Koryntian, otwórzmy list do Koryntian, 6 rozdział. Myślę, znane słowo. Wezwanie do zerwania z pogaństwem. W Koryncie występowało wiele problemów. Kiedy czytamy o jakieś takie wprowadzenie do listu do Koryntian, to wiemy, że zbór w Koryncie był generalnie skłócony. Występowały tam jakieś podziały. Ludzie nie mogli dojść do porozumienia. Jedni negowali Pawła, inni próbowali wprowadzić jakąś swoją naukę, a jeszcze była jakaś frakcja, która negowała jeszcze tych wszystkich. Także ten zbór był podzielony i Paweł do nich pisze takie słowa, że jeżeli nie jesteś czujny, ja tutaj teraz tak mówię, nie mówię teraz, nie cytuję Słowa Bożego, ale mówię tutaj tak od siebie, że jeśli nie jesteś czujny, być może angażujesz się, być może masz jakieś tam poświęcenie, chcesz coś czynić w Kościele, być zaangażowany, ale nie masz w sobie czujności. Jesteś człowiekiem, który łatwo przyjmuje różne opinie, nie sprawdzając ich, to może dojść do takiej sytuacji, że zaczniesz chodzić w obcym jarzmie. Wiecie, Biblia naucza o dwóch rodzajach jarzma. Mówi o jarzmie Chrystusowym i to jarzmo jest miłe, ono jest lekkie i ono jest połączone z Chrystusem. To jest to jarzmo Chrystusowe, które Pan Jezus w momencie, kiedy idziemy tą wąską drogą, w momencie przyjęcia Jego życia, idziemy z Chrystusem w tym jarzmie. Ale jest także inne jarzmo. Jarzmo, które jest od diabła, od tego świata. To jest jarzmo niewoli. I Paweł tutaj cytuje, pisze im, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. To jest 14 rozdział 6. Albowiem, zadaje pytanie, albowiem, co ma wspólnego światłość, sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? I dla nas te pytania wydają się pytaniami retorycznymi, bo rzeczywiście my wiemy, że nie ma żadnej wspólnoty między światłością a ciemnością. Nie może być żadnej zgody między nieprawością a sprawiedliwością. My to wszystko dobrze wiemy, ale wiecie, czasem w naszym życiu gdzieś to ulega zatraceniu. Czasem posuwamy się do takiej granicy, w której zaczyna się, wiecie, taka szara strefa. To już nie jest światłość, to nie jest ciemność, ale gdzieś wchodzimy w tą szarą strefę i kiedy jesteśmy tam dosyć długo, to wydaje nam się to naturalne, że jest to normalne. Wydaje nam się, że to jest nasze naturalne środowisko, ta szarość. Już nie widzimy ani białego, ani czarnego, ale jesteśmy w tej szarej strefie i ona jest dla nas polem do działania i polem do naszego rozwoju. Ale chciałbym dzisiaj tak przejść do Starego Testamentu. I chciałbym pokazać dzisiaj dwie osoby, których drogi skrzyżowały się, chociaż teoretycznie oni w ogóle nie powinni nawet się do siebie odzywać. Spotkała się ciemność ze światłością i w pewnym momencie zaczęli jak gdyby razem działać, ale okazało się, że to było zgubne spotkanie. Dlatego który przeszedł na stronę jak gdyby tej szarości, okazało się bardzo zgubne i w skutkach dalekosiężne. Otwórzmy sobie pierwszą królewską, 16 rozdział, 29 werset. Chciałbym przeczytać o królu izraelskim Achabie. Wiecie, w roku doczytałem mniej więcej 870 roku przed narodzeniem Chrystusa do władzy w Izraelu dochodzi król Achab. I myślę, że każdy z nas wie, że był to najbardziej bezbożny, nikczemny, niesprawiedliwy i bałwochwalczy król, jaki wtedy rządził w Izraelu, że była to osoba, z którą nikt nie wiem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby mieć z tym człowiekiem żadnych relacji. Przeczytam trochę o tym Achabie. Achab zaś, syn Omriego, objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy. Króla Judzkiego panował zaś Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab, syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodzi w grzechach Jeroboama, syna Debata, lecz ponadto pojął on za żonę Izabel, córkę Edbala, króla Sydonu i służył Baalowi, oddawał mu pokłon i wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana, Boga Izraela, popełnił więcej, aniżeli wszyscy królowie izraelscy, jego poprzednicy. I tutaj dalej czytamy, że za jego to czasów Hiel z Betelu zbudował Jerycho, na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. A więc takim człowiekiem jawi nam go Biblia. Człowiekiem zdeprawowanym, człowiekiem, dzisiaj byśmy powiedzieli, całkowicie bez serca. Wiecie, żadnych wartości takich ogólnoludzkich, wiecie, takich normalnych Achab nie posiadał. On posiadał wszystkie wartości, wszystkie cechy piekła. I myślę, że nikt nie chciałby mieć z nim żadnych relacji. Dalej, kiedy czytamy sobie o Achabie, to widzimy, że ten człowiek był przepełniony chciwością, niesamowitą chciwością. Dla kawałka pola kazał uśmiercić, a w zasadzie zgodził się na uśmiercenie pewnego człowieka. Widzimy go jako człowieka takiego bezwolnego. On ożenił się z Izabel i czytamy tutaj, że to była córka Edbala, króla Sydonu. I ten kult Edbala, dzisiaj byśmy to powiedzieli, że to byli sataniści, bo tak to na dzisiejsze czasy można by powiedzieć. A więc zobaczcie, że on pojął za żonę córkę jakiegoś proroka czy kapłana satanistycznego i jemu to nie przeszkadzało. I zobaczcie, że bardzo szybko ona przejęła władzę w Izraelu. Tak naprawdę Achab był tylko takim frontmanem, który podpisywał papiery, nie wiem, witał się z ministrami, a tak naprawdę tym wszystkim zarządzała Izabel. Ona jak gdyby tak z tyłu, gdzieś zza kotary, była to, która inspirowała Achaba, która popychała Achaba do tych niecnych celów. Oczywiście tutaj nie chodzi o usprawiedliwienie Achaba, że Achab był biedną marionetką i on nie jest winny, tak? Achab był jak najbardziej winny temu wszystkiemu, co uczynił, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że związek z Izabel popchnął go do rzeczy nikczemnych, do rzeczy podłych i tak odrażających, że ludzie w tamtych czasach na samo słowo o Achabie to po prostu, wiecie, oni nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. I 4 lata po mianowaniu czy koronowaniu Achaba, nie wiem jak to w tamtych czasach było, w Judzie dochodzi do władzy Jehoszafat. Król, przerzucimy trochę dalej, 2 Księgę Kronik, 17 rozdział. Władzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Tutaj czytamy, że Jehoszafat objął władzę królewską po swoim ojcu Asie. I ten pierwszy werset już nam mówi, że Jehoszafat umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. A więc on wiedział, kim jest Achab. Achab już rządził 4 lata. Wiele złego przez te 4 lata już zrobił. Jehoszafat wie o tym i umacnia swoje stanowisko wobec Izraela, a więc odcina się całkowicie od Achaba, nie chce mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. Mało tego, rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników w ziemi judzkiej oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa, jego ojciec. A więc jeszcze obwarowuje twierdzę na granicy i nie tylko, po to, żeby nikt stamtąd nie mógł wejść do Judy. A więc zobaczcie, człowiek ma pełną świadomość, że Achab, jego ludzie, to co oni robią jest wyjątkowo złe, że z tym nie możemy mieć w ogóle nic do czynienia. Podejmuje jakieś działania, broni się przed tym, chce się od tego odgrodzić i dobrze, że to robi. I zobaczcie, że co jest dalej o nim napisane? I był pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał balów. A więc widzimy, że ten człowiek był prawy. To był człowiek wzór. Można by było z niego czerpać wzór. Dobry człowiek, który dbał o swoich ludzi, dbał o królestwo. Mało tego, ale i dalej czytam, ale szukał Boga, swoich ojców. A więc to nie była tylko wiara czy religia na pokaz, ale on autentycznie swoim postępowaniem, swoim życiem pokazywał, wydawał świadectwo, że szuka Boga, że Boga traktuje poważnie i że to wszystko, co czyni, czyni z wielkim zaangażowaniem na chwałę Bożą. I dalej czytamy, że to też Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi, miał on wielkie bogactwo i sławę, chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. A więc, tak jak mówiłem, człowiek wzór. Człowiek, dzisiaj byśmy tak powiedzieli, lider, przywódca, ktoś, w kogo możemy być, no nie wiem, taki dobry wzór do naśladowania. Mało tego, ewangelista. Czytamy tutaj, że w trzecim roku, dalej czytamy, siódmy rozdział, wysłał on książąt Ben-Hila, Obdiasza, Zachariasza, Natanela, aby nauczali w miastach judzkich. A więc zobaczcie, zaangażowanie tego człowieka, jego wkład w ogóle w, dzisiaj byśmy powiedzieli, w budowę Królestwa Bożego, był niesamowity. Mało wtedy było takich ludzi. Nieczęsto czytamy, że taki król pokazał się w Judzie. A ten człowiek ewangelizował. Dzisiaj tak, tak mówię na dzisiejsze nasze realia. Wysyłał swoich najlepszych ludzi do tego, aby głosili słowo. On dbał o poddanych. Chciał, żeby każdy usłyszał. Żeby każdy mógł się nawrócić do Pana. Wspaniały król. I wiecie, strach padł przed tym człowiekiem na wszystkie okoliczne ludy. Ale dalej, kiedy czytamy, zaczyna coś się dziać. 18 rozdział, pierwszy werset. Gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. Dziwna historia. Nie tak dawno temu stawiał zasieki i odgradzał się od Izraela. Nie chciał mieć nic wspólnego z Achabem. Obsadził grody, tak jak żeśmy słyszeli, żeby nic stamtąd nie dostało się tu. Żeby nic nieczystego nie skalało jego ludzi, jego obywateli. A tutaj ni stąd, ni zowąd spowinowacił się z Achabem. I myślę, że na początku to była taka dosyć szorstka miłość. To był właśnie ten moment, kiedy Jehoszafat wszedł w tą szarą strefę. Wiecie, to nie była jakaś tam konflikt między tą jasną stroną a ciemną, czy tam jakkolwiek to zwał, ale on wszedł w tą szarą strefę i myślał, no zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, no przecież tak jestem neutralny, ja tam nie jadę do niego, nie mówię mu zięciu, czy jakoś tam nie obściskujemy się, nie wyprawiliśmy razem wesela, nie tańczyliśmy razem na tym weselu. Ona wzięła mojego syna za męża, czy tam żyją razem, ale wiecie, ale my mamy taką szorstką relację. Nie jesteśmy przyjaciółmi. I tak to trwało jakiś czas, ale dalej czytamy, że a po kilku latach wstąpił do Achaba, do Samarii. I czasem, wiecie, ludzie wchodzą właśnie w takie relacje z kimś, z kim nie powinni wchodzić. I właśnie na takiej zasadzie, jak wszedł Jehoszafat, że to nie jest, wiecie, to nie jest miłość, to nie jest przyjaźń, to nie są wspólne interesy, tylko jak coś tam nas wiąże i tak naprawdę my nigdy nie będziemy gdzieś tam bliżej, ale zobaczcie, że po jakimś czasie okazuje się, że te relacje się zaczynają zacieśniać. I Jehoszafat wstąpił do Achaba. Nikt wtedy nie pomyślałby, że do czegoś takiego dojdzie. Kiedy nawet my sami, kiedybyśmy czytali pierwszy raz Biblię i czytali ten fragment i nie wiedzielibyśmy dalej, jak ta historia się potoczy, to na pewno byśmy powiedzieli, że Jehoszafat nigdy nie spotka się z Achabem. Dlatego, że jest to niemożliwe. Dlatego, że światłość nie może spotykać się z ciemnością. A jednak zobaczcie, coś w Jehoszafacie się stało. On osłabł. Pomimo tego wielkiego zaangażowania, pomimo wielkiej pracy i niewątpliwie dobrego świadectwa wtedy, teraz stało się coś, czego nie potrafimy zrozumieć. On po prostu poszedł do Achaba. I zobaczcie, że to nie było tylko także bez żadnych konsekwencji. No poszedłem, no dobra, teraz już nie pójdę do Achaba, więcej się z nim nie będę widział. Ale wiecie, tutaj w wypadku Jehoszafata te konsekwencje pociągnęły się daleko poza jego życie. Jeszcze do tego dojdziemy. I zobaczcie, że Achab proponuje Jehoszafatowi wspólną wyprawę. Powoli te relacje zaczynają się zacieśniać. Powoli Jehoszafat jak gdyby staje się podobny do Achaba. I on zaproponował mu wspólną wyprawę. My pójdziemy, wyrusz ze mną na wojnę. I jeszcze Jehoszafat gdzieś tam próbował, wiecie, jakoś ratować twarz. Mówi, spytajmy Pana. Może u Pana znajdziemy odpowiedź. Tak zareagował Micheasz. Jehoszafat. Taka była jego reakcja. Ale wyruszył z nim. A Achab powiedział, słuchaj, ja się przebiorę, a ty idź w swoim królewskim widzianku. Idź tam, walcz, żeby wszyscy widzieli, że ty jesteś królem, że ty masz majestat, żeby nie było tak, że ktoś nie wie, że akurat ty jesteś królem. Ty musisz być, a ja się przebiorę. Mnie tam nikt nie musi widzieć, ja jestem taki nikt. Ale to był plan jego żony Izabel, aby zabić Jehoszafata. Aby wygasł ród Jehoszafata. Dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, Izabel pochodziła z takiego diabelskiego rodu, tak bym to powiedział, że ten kult był takim kultem satanistycznym. I wiecie, i to cała ta historia pokazuje nam, jak diabeł działa. Jak diabeł próbuje zabić życie, które dostałeś od Jezusa. Że to nie jest tylko taka historia, która się dzieje, ale Jehoszafat był z linii królewskiej i gdyby wygasł całkowicie jego ród, wiecie, diabeł miał plan wygasić całkowicie linię Dawida, linię królewską, bo z tej linii miał się narodzić Pan Jezus. I robił wszystko, aby tą linię wygasić. I w tej historii my to mamy. I zobaczcie, że pomimo tego, że Achab został zabity, Jehoszafat został skarcony przez proroka. Stanął przed nim, w 19 rozdziale czytamy, stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata, czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana, przez to ciąży na tobie gniew Pana. Czy musiałeś pomagać bezbożnemu, a okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Czasami w naszym życiu tak jest, że bierzemy to jarzmo, to diabelskie jarzmo, które jest nierówne. I to jarzmo, tak jak o tutaj żeśmy widzieli, to jarzmo może się nam przejawiać w życiu takim w relacjach małżeńskich. To może być jarzmo w takich relacjach ekonomicznych. Możemy mieć też jarzmo, jeśli chodzi o naszych znajomych, przyjaciół. Tak jak tutaj mamy, że okazałeś miłość tym, którzy nienawidzą Pana. I kiedy idziemy w tym nierównym jarzmie, kiedy trwamy w tym nierównym jarzmie i nie porzucimy go, to wiecie, czasem mamy takie, tak jak ja to widzę tutaj u tego króla Jehoszafata, to czasem są takie zrywy, że coś się w naszym życiu zaczyna poprawiać. Coś jak gdyby wychodzi na dobrą drogę, ale potem z powrotem ten silniejszy ciągnie w swoją stronę. I coraz bardziej w swoją stronę. I życie Jehoszafata, jakbyśmy chcieli przeczytać dokładnie wszystkie wersety, już później było pasmem takiego właśnie chodzenia w nierównym jarzmie. To w górę, to w dół. To w górę, to w dół. I wiecie, dla niego skończyło się to tragicznie. Tragicznie skończyło się dla jego rodziny. Może, żeby nie być gołosłownym, przeczytam, że i spoczął Jehoszafat ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida. A władzę królewską, to jest 21 rozdział, druga księga Kronik, po nim objął Jehoram, jego syn. I czytamy, że on miał braci i synów. I czytamy tak dalej. A gdy Jehoram objął władzę królewską po swoim ojcu i umocnił się, to już 4 rozdział, kazał pozabijać swoich braci mieczem, a także niektórych pośród książąt Izraela. A więc widzimy, że jakie piętno spadło na tą rodzinę. Piętno chodzenia w tym nierównym jarzmie. Piętno bratania się z ludźmi, którzy hołdowali tym najgorszym wartościom, tym wartościom diabelskim. I to się odbiło dokładnie na tym pokoleniu i odbiło się jeszcze na następnym pokoleniu. Całe życie tych ludzi zostało jak gdyby naznaczone w momencie, kiedy Jehoszafatowi zachciało się pójść do Achaba. To był ten moment, w którym on zdecydował, że pójdę tylko tam na chwilę. Ja go nie kocham. I tak może być, wiecie, w naszym życiu. Tak może być, jeśli, wiecie, mamy takie lekkie podejście do grzechu. Lekkie podejście do tego świata. Ja mówię, przecież to tylko są moi przyjaciele ze świata. To nikt znaczny. Naprawdę to nikt znaczny. Ale wiecie, kiedy cię boli coś, kiedy masz problem, nie idziesz do kościoła, ale idziesz właśnie do tych przyjaciół z tego świata i przed nimi się wyżalasz. I już wtedy jesteś w nierównym jarzmie. Oczywiście, wiecie, ja nie mówię, że zaraz cała nasza rodzina wyginie, tak? To jest historia, która wydarzyła się w Starym Testamencie konkretnemu człowiekowi. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, co my wybieramy. Które jarzmo wybierasz? Gdzie ci jest milej? Czy milej ci jest tutaj przyjść i wypłakać jakąś sprawę przed Panem? Czy wolisz iść do świata i wyżalić się temu światu i powiedzieć, jakie to nieszczęście ciebie spotkało, bo coś tam, albo bo coś tam? To jest jedno z tych nierównych jarzm. Kiedy robisz interesy z tym światem, to jest takie jarzmo ekonomiczne. Kiedy wchodzimy w jakieś spółki, to nie łudźmy się, że nasz wspólnik będzie kryształowo czysty. Wiecie, człowiek, który jest nienawrócony, on zawsze będzie ciągnął w swoją stronę. On całkiem inaczej będzie postrzegał świat, całkiem inne wartości nimi kierują. I może być nawet tak zwanym dobrym i uczciwym człowiekiem. Ale wiecie, kiedy ludzie znajdują jakieś furtki, które ułatwiają im życie, a które są niezgodne z Bożą wolą i z Bożym planem, to ludzie niewierzący zawsze otwierają tą furtkę i idą tą właśnie łatwiejszą furtką. Jeszcze jedno takie jarzmo, które nas może jak gdyby sprowadzić gdzieś na taką trudną drogę, to jest jarzmo naszych relacji, naszego małżeństwa. Kiedy bierzemy sobie na przykład męża niewierzącego albo niewierzącą żonę i myślimy, że gdzieś te nasze poglądy spotkają się w tej szarej strefie. Ona jest tu, ja jestem tu, ale my się pobierzemy i my się gdzieś tutaj spotkamy i może tak będzie trochę w tej szarości, a później ja ją pociągnę do siebie. To jest błąd i to jest pomyłka. Czasami zdarzają się takie rzeczy, że małżonek zaślubiony w ten sposób albo żona, oni się nawracają. Ale czasami to się tylko zdarza. Wiecie, znamy mnóstwo świadectw, gdzie takie rzeczy się nie zdarzyły i to się ciągnie i ciągnie i latami i są tylko łzy i płacz i nic więcej. A więc zobaczcie, że możemy być naprawdę zaangażowani. Możemy być ludźmi, którzy rzeczywiście chcą szukać Boga, chcą coś robić dla Boga. Ale jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie będziemy badali swojego serca, to może się tak zdarzyć, jak w życiu tego króla Jehoszafata. Tak może się zdarzyć, że w pewnym momencie gdzieś się zapomnimy, gdzieś się zapędzimy i powiemy, przecież to tylko szarość, to nie jest jeszcze złe. To nie jest jeszcze złe, a ja jestem tu tylko na chwilę. A później zostajesz tam rok, dwa, całe życie. I ty jesteś nieszczęśliwy, i twoja rodzina jest nieszczęśliwa, i twoje dzieci są nieszczęśliwe. I tak naprawdę minąłeś się z Bożym powołaniem, z Bożym celem. Nie wychowałeś dzieci dla Pana, tak jak tutaj mamy w tej historii. I to jest naprawdę taka życiowa historia. Warto ją studiować. Wiecie, ja nie jestem takim dobrym mówcą, żeby powiedzieć wszystko i wyrazić tak, jak żeby wszyscy to dobrze zrozumieli. Ale ta historia naprawdę jest warta tego, aby głęboko się nad nią zastanowić i pomyśleć, jak często zdarza mi się wejść w tą szarą strefę, w to szare miejsce i liczyć na to, że mi się uda.